Gdybym lepiej wyznawał się na ukrytej, groźnej współzależności wszystkich wydarzeń zachodzących w obozie, mógłbym jeszcze ubiegłego wieczoru domyśleć się, jaki los jest mi pisany. W nowojerozolimskiej stołówce było osobne okienko, przez które wydawano miski inżynierom i technikom. Stali przed nim w kolejce inżynierowie, księgowi i szewcy. Otrzymawszy nominację na majstra i zaczynając już przyswajać sobie obozowe sposobiki, też stawałem w tej kolejce i zażądałem swojej miski. Kucharki miały wątpliwości. Powiadały, że nie ma mnie w spisie ITR, czyli w książce pracowników inżynieryjno-technicznych, ale w końcu wydawały jedzenie. Z czasem już nawet bez uwag, także w końcu uwierzyłem sam, że jestem na liście. Jak to zrozumiałem później, byłem na kuchni figurą jeszcze niejasną. Ledwie przyjechał, a już dostał funkcję, ma wzięcie, chodzi w mundurze. Taki facet, no dlaczegożby nie, za tydzień może zostać starszym dyspozytorem, albo starszym księgowym zony, albo lekarzem. I wówczas wszyscy oni znajdą się w moim ręku. I chociaż w istocie rzeczy cegielnia dopiero sprawdzała, na co jestem właściwie zdatny i choć nie było mnie jeszcze na żadnej liście, kuchnia na wszelki wypadek dawała mi papu. Ale na całą dobę przed moim upadkiem, gdy cegielnia o niczym jeszcze nie miała pojęcia, kuchnia obozowa wiedziała już wszystko i zatrzasnęła mi drzwi przed nosem. Okazało się, że jestem tylko groszowym frajerem. W tym maleńkim epizodzie macie już całą atmosferę obozowego świata. Typowo ludzka chęć wyróżnienia się ubiorem w istocie demaskuje nas, zwłaszcza jeśli ktoś przygląda nam się tak bacznie, jak to bywa w obozie. Wydaje nam się, że jesteśmy ubrani, właściwie zaś obnażamy się, ujawniamy, czegośmy warci. Nie rozumiałem, że mój mundur znaczy tu tyle, co czerwona chustka matroniny. I pewne, zawsze czujne oko wypatrzyło to z ukrycia. I oto któregoś dnia przysłano po mnie ordynansa. Wzywa was lejtnant. Urzęduje tam, w osobnym pokoju. Młody lejtnant prowadzi rozmowę w bardzo miłym tonie. W przytulnym i czystym gabinecie nie ma nikogo poza nami dwoma. Słoneczko przygrzewa, choć już zmierzch blisko, wiatr odwiewa firankę. Wskazał mi krzesło. Polecił mi, nie wiem czemu, napisać życiorys własny i żadne zlecenie nie mogło mi w tej chwili sprawić większej satysfakcji. Po serii protokołów śledczych, w których musiałem sam siebie opluwać, po upokorzeniach doznanych w sukach i zborniakach, po miłych kontaktach z konwojentami i klucznikami, knajakami i prominentami, którzy wcale nie chcieli widzieć we mnie byłego kapitana naszej przesławnej Armii Czerwonej, siedziałem oto przy biurku i niepopędzany przez nikogo, pod życzliwym okiem sympatycznego lejtnanta, pisałem całkiem jeszcze gęstym atramentem na doskonałym, gładkim papierze, jakiego w obozie nie uświadczysz, że byłem kapitanem, dowódcą baterii, że miałem takie a takie ordery. I już dzięki samemu temu pisaniu odzyskiwałem dawną moją osobowość, moje własne ja. Tak, ów podmiot gnoseologiczny, moje ja. A przecież byłem po studiach. Przyszedłem z cywila, byłem w armii elementem przypadkowym. Wyobraźmy sobie, jak zakorzenione jest w każdym oficerze to wymaganie szacunku dla własnej osoby. Lejtnant również był zadowolony po przeczytaniu autobiografii. Więc jesteście człowiekiem sowieckim, prawda? Na pewno. Pewno, że prawda. Jakże inaczej. Jak miło jest podnieść się z błota, otrzepać się z kurzu i znowu stać się sowieckim człowiekiem. To już jakby jedną nogą być na wolności. Lejtnant poprosił o ponowne odwiedziny za 5 dni. W ciągu tych dni 5 musiałem jednak rozstać się z moim mundurem wojskowym, bo źle było w nim kopać glinę. Bluzę i bryczesy schowałem do walizki, a z magazynu obozowego pobrałem łatane, wyleniałe galgany, wyprane, ale jakby po rocznym poniewieraniu się w śmietniku. Ważny to etap, choć jeszcze nie rozumiem całego jego znaczenia. Duszę mam jeszcze nie zekowską, ale skórę zmieniam na skórę zeka. Ogolony na zero, nękany głodem i dręczony przez nieprzyjaciół, wkrótce już też nauczę się patrzeć na świat okiem zeka, nieszczerym, nieufnym, bacznym. W takim też stroju Wracam po 5 dniach do pełnomocnika operacyjnego, wciąż jeszcze nie mając pojęcia, o co mu chodzi. Ale pełnomocnika nie ma w obozie. Przestaje tu w ogóle się zjawiać, bo wie już to, czego my jeszcze nie wiemy. Za jakiś tydzień mają nas wszystkich rozesłać na 4 wiatry, a do Nowej Jerozolimy przywiozą zamiast nas Niemców. W ten sposób oszczędzam sobie ponownej rozmowy z lejtnantem. Zastanawialiśmy się z Gamerowem i Ingałem, po co też kazano mi pisać ten życiorys. I nie rozumieliśmy, jak głupie dzieci, że to pierwszy pazur drapieżcy wpił się w nasze gniazdo. A tymczasem sprawa była jasna jak słońce. Z naszym transportem przyjechało 3 młodych facetów. Cały czas o czymś gadają, naradzają się, sprzeczają. A jeden z nich, czarniawy, krępy, ponury, z małymi wąsikami, ten, co to dostał się do księgowości, nie śpi po całych nocach i na swoich narach cały czas coś pisze, pisze, a pisze. Można, rzecz jasna, posłać kogoś i wyrwać mu te kartki, które chowa tak skrzętnie, ale lepiej nie płoszyć ptaszka. Łatwiej przecież dowiedzieć się o wszystkim u tego z nich, który chodzi w bryczesach. To na pewno wojskowy i człowiek sowiecki, więc nie odmówi pomocy strażnikom moralności. Żora Ingal, nie zaniedbując pracy we dnie, rzeczywiście postanowił nie sypiać przez pierwsze godziny nocne, broniąc w ten sposób niezawisłości twórczego ducha. Na swojej górnej pryczy wagonetki pozbawionej materaca, poduszki i koców Ingał siedzi sobie w fufajce, w izbach nie jest za ciepło, nocami jesień daje się już we znaki, w trzewikach, wyciągnąwszy nogi, ale plecami opierając się o ścianę i ssąc czubek ołówka, wpatruje się w swój arkusik surowym wzrokiem. Nie sposób wymyśleć gorszego sposobu bycia w obozie, ale ani on, ani my jeszcze nie rozumiemy, jak to podpada. Czasami folguje sobie po prostu i całkiem zwyczajnie pisze listy. Jego 20-letnia żona nie zdążyła jeszcze zedrzeć pantofli, w których chodzi z tej zimy do konserwatorium, a już go porzuciła. To haczyk w ankiecie, a zresztą życie da się lubić. Ingał pisze do innej kobiety, którą nazywa siostrzyczką, skrywając przed nią i przed samym sobą, że też ją kocha, a może gotów jest pokochać, ale także ta kobieta rychło wychodzi za mąż. Potrafi pisać również tak. Droga moja siostrzyczko, wsłuchaj się w niezwykłe przeczucia tego, czym mógłby być człowiek u Händla, Czajkowskiego, Debussy'ego. Ja także chciałem stać się takim żywym przeczuciem, ale zegar mego życia się zatrzymał. Albo po prostu. Stałaś mi się o wiele bliższą w ciągu tych miesięcy. Okazało się, że na świecie jest wielu ludzi prawdziwych. Chciałbym, aby twój mąż był także prawdziwym człowiekiem. Albo tak. Tułam się po życiu, potykając się co krok i szukając samego siebie. W tej izbie pali się jaskrawa lampa, ale nigdy nie było mi tak ciemno. Jednak dopiero tu odgadłem samego siebie i swój los, tym razem nie na stronicach książek. I wiesz, Czyżyku, nigdy jeszcze nie byłem takim optymistą jak w tej chwili. Teraz wiem już na pewno, że nie ma w życiu nic cenniejszego od idei, której człowiek służy. I jeszcze, już wiem teraz, jak i co mam pisać, a to najważniejsze. Nie jak pisać, tego nie wiedział on jeszcze. Wedle relacji Andrzeja Bielinkowa, Ingał po jakimś czasie już w innym obozie też tak pisał bez ustanku, chowając się na swojej pryczy. Więźniowie prosili go, a później zaczęli żądać, aby pokazał, co tam właściwie pisze, może donosy. Ale Ingał, widząc w tym nowy gwałt, zadawany twórczości tyle, że z innych pozycji odmówił, więc go koledzy pobili. Te wiersze z jego listów zacytowałem po to, aby chociaż ten maleńki ślad został po jego mogile. Tymczasem pisze nocami, a w dzień chowa, gdzie może, nowele o El Campesino, Hiszpanie, dowódcy nieregularnych oddziałów Armii Republikańskiej. Siedział z nim w jednej celi, podziwiał jego chłopską trzeźwość. Historia Campesino była prosta. Po przegranej wojnie, po zwycięstwie generała Franco, przyjechał do Związku Sowieckiego i tu go po pewnym czasie wsadzono za kraty. Tej noweli Ingall nigdy nie miał zakończyć, bo nie mógł znać prawdziwego finału dziejów El Campesino. Campesino przeżył swojego biografa. Dowiedziałem się, że podczas trzęsienia ziemi w Aszchabadzie w Turkmenii udało mu się wyprowadzić grupę zeków ze zniszczonego przez kataklizm obozu i przedrzeć się wraz z nimi przez pograniczne łańcuchy górskie do Iranu. Oddziały ochrony pogranicza też rozbiegły się ze strachu. Ingall należy do ludzi raczej oziębłych, nie od razu i nie przed każdym otwiera serce. Napisałem to i pomyślałem, a ja może nie byłem oziębły? Ale jego determinacja może służyć za wzór. Pisać w obozie. Ja też może kiedyś tego dopnę, jeśli wcześniej nie zginę. Ale tymczasem wyczerpany jestem bezmyślną bieganiną. Wloką mi się nieznośnie już pierwsze dni przy łopacie. W pogodne wrześniowe wieczory chwilę tylko możemy posiedzieć sobie z Borysem na hałdzie żużlu przed wjazdem do zony. Od strony Moskwy, z odległości 50 kilometrów, niebo płonie wszystkimi kolorami salw. Jest to łuna święta zwycięstwa nad Japonią. Ale latarnie naszej zony obozowej palą się mdłym, smutnym blaskiem. Z okien cegielni bije czerwonawe, nieprzyjemne światło. I łańcuszkiem, równie tajemniczym jak lata i miesiące naszej kary, ciągną się w dal wysokie latarnie zony fabrycznej. Ogarnąwszy kolana ramionami, szczuplutki, pokasłujący Gamerow powtarza: miłością kraju ojczystego żyłem od lat zarania, nie dbam o litość i żadnego nie czekam zmiłowania. Przywieźli faszystów! Takie krzyki rozlegały się nie tylko w Nowej Jerozolimie. Słychać je było na wszystkich wyspach archipelagu latem i jesienią 1945 roku. Nasz przyjazd, przyjazd faszystów, otwierał wrota obozu więźniom pospolitym. O amnestii dowiedzieli się 7 lipca. W międzyczasie porobiono im zdjęcia, wyrobiono zaświadczenia o zwolnieniu, przeprowadzono rozrachunek w księgowości, ale jeszcze przez miesiąc, a często gęsto drugi i trzeci, amnestionowani więźniowie męczyli się w obrębie uprzykrzonych drutów kolczastych, bo nie było nikogo, kto by ich zastąpił. Nie było zastępstwa. A my, jak ślepe kocięta, mieliśmy jeszcze przez całą wiosnę i przez całe lato spodziewać się amnestii, siedząc w swoich zaszpuntowanych celach. Mieliśmy nadzieję, że Stalin nad nami się ulituje, że zechce uczcić zwycięstwo, że nie objąwszy nas pierwszą polską amnestią, udzieli później osobnej, politycznym. Powtarzano nawet taki szczegół, że ta amnestia już gotowa, że leży na biurku Stalina. Brak tylko podpisu, bo wódz jest na urlopie. Niepoprawny naród czekał na amnestię. Niepoprawny naród wierzył. Ale jeśli nas się ułaskawi, to kto będzie zjeżdżał do kopalni? Kto pójdzie z piłami do lasu? Kto będzie wypalał cegły i kto zbuduje z nich mury? Stalin potrafił stworzyć system taki, że gdyby skazić go wspaniałomyślnością, to zaraz mur, głód, ruina, spustoszenie ogarnęłyby cały kraj. Przywieźli faszystów. Pospolitacy, którzy jak świat światem nas nienawidzili albo gardzili nami, teraz patrzyli na nas nieomal z rozrzewnieniem, bośmy im przychodzili na zmianę. I jeńcy, którzy w niemieckiej niewoli dowiedzieli się, że nie ma na świecie narodu bardziej godnego pogardy, bardziej zapomnianego, bardziej obcego wszystkim i zbędnego niż rosyjski, teraz, zeskakując z czerwonych wagonów czy z ciężarówek na ziemię rosyjską, dowiadywali się, że nawet pośród tego wyklętego plemienia oni są pokoleniem najbardziej opuszczonym przez wszystkich i najnędzniejszym. Oto czym była ta wielka amnestia stalinowska. Takiej ponoć jeszcze świat nie widział. Bo i rzeczywiście, gdzie i kiedy na świecie ogłoszono amnestię, która nie obejmowałaby politycznych. Na zasadzie tej amnestii podlegali zwolnieniu skazani z artykułu 58 na kary niższe niż 3 lata. Tak więc, jakich nikomu prawie nie dawano. Wątpliwe, czy takich było więcej niż 0,5%. Ale nawet w stosunku do tego 0,5% nieprzejednany duch amnestii miał przewagę nad jej łagodną literą. Znałem pewnego chłopca nazwiskiem, zdaje się, Matiuszyn. Był malarzem w oboziku za Rogatką Kałużską, którego skazano z artykułu 58.1b za to, że jakiś czas był w niewoli. Wyrok dostał w końcu 41 roku, bardzo więc wcześnie, kiedy nie było jeszcze decyzji, jak na to patrzeć i ile ludziom latek wrzepiać. Matiuszynowi dano za pójście do niewoli raptem 3 lata. Wypadek niebywały. Po odsiedzeniu kary nie zwolniono go, to się rozumie, bo takich jak on zatrzymywano do specjalnego rozporządzenia. Aż tu nagle wybuchła amnestia. Matiuszyn ją prosić, nie domagać się, skądże znowu, o zwolnienie z obozu. Przez 5 prawie miesięcy, aż do grudnia 45 roku, przestraszeni pracownicy działu ewidencji po prostu odpowiadali mu odmownie. Nareszcie pozwolili mu wrócić do domu, do obwodu kurskiego. Pojawiła się jednak pogłoska, inaczej być nawet nie mogło, że wkrótce znów go zaharapczyli i dorzucili 7 lat brakujących do czerwońca. Toć nie wolno wykorzystywać roztargnienia pierwszego sędziego. Wypuszczono ryczałtem tych, co okradali mieszkania, zdzierali odzież z nocnych przechodniów, gwałcili dziewczęta, deprawowali nieletnich, oszukiwali kupujących w sklepach, oddawali się chuligaństwu, masakrowali bezbronnych, kłusowali w lasach i na jeziorach, nabierali kilka naraz bab na małżeństwo, zajmowali się wymuszeniami i szantażem, brali łapówki, popełniali szalbierstwa, pisali fałszywe donosy. Nie, tacy nie siedzieli, to piosenka przyszłości. Handlowali narkotykami, rajfurzyli, zmuszali dziewczyny do prostytuowania się, stali się sprawcami czyjejś śmierci na skutek własnej nieudolności albo lekkomyślności. Wyliczyłem tu po prostu artykuły kodeksu podlegające amnestii. Jest to mój popis krasomówczy. A później wymaga się od narodu zasad moralnych. Skreślano połowę kary defraudantom, fałszerzom dokumentów i kartek na chleb, spekulantom i winnym kradzieży mienia państwowego. Państwowa kieszeń jednak Stalina obchodziła. Ale nic tak nie bolało byłych frontowych żołnierzy i jeńców, jak powszechna i zupełna amnestia dla dezerterów z okresu wojny. Każdy, kto stchórzył, uciekł ze swojego oddziału, opuścił samowolnie front, nie zgłosił się na punkcie mobilizacyjnym, aby później całe lata chować się u mamy w dole, na kartofle, w piwnicy, za piecem, zawsze u matki. Żonom swoim dezerterzy z reguły nie wierzyli. Latami nie otwierając gęby, przekształcając się w zarośnięte, skulone zwierzę. Otóż każdy taki, jeśli go tylko złapano, albo jeśli teraz sam się zgłosił w dniu amnestii, uznawany był z miejsca za korzystającego z pełni praw, niczym niesplamionego, nigdy niekaranego sowieckiego obywatela. Oto kiedy znalazło usprawiedliwienie stare przysłowie: uciekać rzecz brzydka, ale zdrowa. Ci zaś, którzy ani drgnęli, nie stchórzyli, którzy pierś własną podstawili pod ciosy wymierzone w ich ojczyznę, płacąc za to niewolą, ci nie mogli liczyć na przebaczenie, bo tak to widział wódz naczelny. A może Stalin wyczuł w zjawisku dezerterstwa coś, co mu było bliskie? Może przypomniał sobie własną niechęć do służenia w szeregach, swoją żałosną służbę rekrutską zimą 17 roku? Albo może wykalkulował sobie, że dla jego rządów tchórze nie są groźni, że niebezpieczni są tylko śmiałkowie? Bo przecież mogło się wydawać, że nawet ze stalinowskiego punktu widzenia nie było pociągnięciem rozsądnym to amnestionowanie dezerterów. Toć w ten sposób wódz sam wskazywał własnym poddanym najprostszy i najskuteczniejszy sposób ratowania skóry podczas kolejnej wojny. Zresztą przejawiła się tu może jakaś sprawiedliwość historyczna. Był to niejako zwrot długu zaciągniętego wobec dezerterów frontowych w 17 roku. Bez tego zjawiska cała nasza historia mogła potoczyć się zupełnie innymi drogami. W innej mojej książce opowiedziałem historię doktora Zubowa i jego żony. Staruszka dała w swoim domu schronienie błąkającemu się dezerterowi, który później swoich dobroczyńców zadenuncjował. Zubowowie dostali po dziesiątaku z artykułu 58. Sąd dopatrzył się winy nie tyle w samym fakcie ukrywania dezertera, ile w tym, że uczynili to bezinteresownie. Nie był to bowiem żaden ich krewny. Działali więc z czysto antysowieckich pobudek. Stalinowska amnestia przywróciła wolność dezerterowi. Nie odsiedział nawet swoich 3 latek. Zdążył już zapomnieć o tym drobnym epizodzie. Inaczej państwo Zubow. Odsiedzieli całe 10 lat w obozach, przy tym po 4 lata w specjalnych, a nadto jeszcze 4 lata na zesłaniu. Wyszli na wolność tylko dzięki temu, że w ogóle zlikwidowano samą instytucję zesłania, ale nie skreślono ich z rejestru karanych sądownie ani po 16, ani nawet po 19 latach, jakie upłynęły od chwili przestępstwa, co nie pozwoliło im wrócić do domu. Mieszkali pod Moskwą i dożyć spokojnie kresu swoich dni. W roku 1958 Naczelna Prokuratura Wojskowa ZSSR taką im odpowiedź dała. Wina wasza została dowiedziona i nie ma podstaw do rewizji sprawy. Dopiero w 1962 roku, po upływie 20 lat, wykreślono z motywów wyroku artykuł 58.10 – zamiar osłabienia władzy sowieckiej i 58.11 – organizacja złożona z męża i żony. Na zasadzie zaś artykułu 193.17.7 – czynne popieranie dezerterstwa – wymierzono im karę 5 lat więzienia i tu zastosowano po 20 latach stalinowską amnestię. W tym duchu też sporządzono dokument wydany tej parze zgrzybiałych i zniszczonych starców w 1962 roku. Z dniem 7 lipca 1945 uznani jesteście za wolnych obywateli z dobrodziejstwem wykreślenia z rejestru skazanych. Oto czego boi się, a czego nie boi się nasze pamiętliwe, mściwe, nieskore do przemyśleń prawo. Po amnestii żwawe pędzle oddziałów KO rozmachały się i pokryły wewnętrzne mury i sklepienia baraków obozowych jak na urągowisko gromkimi hasłami. Za wspaniałomyślną, powszechną amnestię odwdzięczymy się partii i rządowi podwojeniem wydajności pracy. Z amnestii skorzystali kryminaliści i pospolitacy. Oni to opuszczali obozy, odwdzięczać się zaś podwojeniem wydajności mieli polityczni. Kiedyż to? W jakiej historycznej epoce nasza władza odznaczała się poczuciem humoru? Po przybyciu naszego faszystowskiego uzupełnienia zaraz zaczęło się w Nowej Jerozolimie zwalnianie amnestionowanych. Co dzień kogoś wypuszczano. Wczoraj jeszcze widziałem te kobiety w zonie szpetne, oberwane, bluzgające przekleństwami i oto już zdążyły się przyistoczyć, umyć, przyczesać. Kroczą skromnie w stronę dworca z żakietami przerzuconymi przez ramię, w sukienkach, w groszki i paseczki, nie wiadomo skąd nagle wydobytych. Czy pasażerowie pociągu potrafią wyobrazić sobie, jak wymyślnie potrafią kląć te trusie? A oto wychodzą za wrota knajacy i półszlachta, starający się naśladować szemranych. Ci nie zostawili swoich manier za bramą. Zgrywają się, tańczą, machają rękoma do tych w obozie i krzyczą, a przez okna baraków odpowiadają im kumple. Straż się nie sprzeciwia. Urkom wolno wszystko. Jakiś pomysłowy urka stawia swój kuferek sztorcem, wskakuje nań zwinnie i w czapce na bakier, odrzuciwszy poły, zwęconej gdzieś w zborniaku albo wygranej w karty marynarki, gra na mandolinie pożegnalną serenadę. Śpiewa przy tym jakieś knajackie idiotyzmy. Wszyscy się śmieją. Zwolnieni długo jeszcze kroczą dróżką wzdłuż drutów obozowych, brną na przełaj przez pole i kolczasta siatka nie przeszkadza nam pozostałym patrzeć na ten ich wymarsz. Dziś jeszcze ci złodzieje będą spacerować po moskiewskich bulwarach, Może pierwszej już niedzieli zrobią jakiś skok na czyjeś mieszkanie, zedrą odzież na nocnej ulicy z twojej żony, siostry czy córki. A tymczasem wy, faszyści, matronina też jest faszystką, postarajcie się podwoić wydajność pracy. Amnestia wzmogła wszędzie zapotrzebowanie na siłę roboczą. Wszędzie też zaczęły się przeniesienia. Na jakiś czas przerzucono mnie z glinianek do cegielni. Tu przyjrzałem się mechanizacji wprowadzonej przez matroninę. Wszyscy tu dostawali w kość, ale najczęściej harowała pewna dziewczynina, istna bohaterka pracy, tylko nie bardzo nadająca się do gazet. Jej rola, jej stanowisko pracy nie miało specjalnej nazwy. Można było dać jej tytuł górnej układaczki. Obok taśmy ruchomej, wynoszącej spod prasy wilgotne jeszcze cegły, dopiero co uformowane z mokrej gliny, więc są więc bardzo ciężkie, stały dwie dziewczyny, dolna układaczka i pomocnica. Te nie musiały się schylać, obracały się tylko raz po raz i to nie bardzo. Ale ta, co stała wyżej, na specjalnym postumencie, jak jakaś królowa, musiała bez ustanku schylać się, brać spod nóg mokrą cegłę, kładzioną tam przez pomocnicę, podnosić ją, dbając o to, żeby się nie rozpadła, na wysokość pasa lub ramion, dalej, nie zmieniając pozycji nóg, obracać się w pasie o 90 stopni, czasem w prawo, czasem w lewo, zależnie od tego, jaki wagonik się ładowało, i układać je na 5 drewnianych półkach po 12 w rzędzie. Była w ruchu bez przerwy, bez chwili wytchnienia, bez żadnych zmian, utrzymując cały czas szybkie gimnastyczne tempo przez całą 8-godzinną szychtę, chyba że prasa się popsuła. Wciąż jej podkładano pod nogi nowe cegły, połowę całej produkcji cegielni, bo taśmy były dwie. Na dole dziewczęta zmieniały jedna drugą. Ta nie miała żadnej pomocy przez 8 godzin. 5 minut takiej pracy, takiego wymachiwania lbem i skręconym korpusem mogło przyprawić człowieka o zawrót głowy i wyczerpanie. Ta dziewczyna potrafiła się jeszcze uśmiechać w pierwszej połowie szychty. Rozmowy uniemożliwiał turkot i hałas prasy. Może podobało jej się, że stoi na piedestale, jak królowa piękności, i że wszyscy widzą jej bose, gołe, krzepkie nogi, podkasaną spódnicę i baletową giętkość talii. Za tę pracę dostawała największą pajkę w obozie. 300 dodatkowych gramów chleba. Jej dzienna porcja wynosiła więc 850. A na kolację, prócz zwykłego barszczu, 3 porcje stachanowskie, 3 nędzne chochle rzadkiej manny na wodzie. Tak tego było mało, że ledwie pokrywało dno glinianej miski. My pracujemy za pieniądze, a wy za kawałek chleba. To nie żadna tajemnica, powiedział mi umorusany mechanik, wolniak, wezwany do naprawy prasy. Przetaczanie załadowanych już wagoników należało do mnie i do Punina, jednorękiego chłopaka z Altaju. Wagoniki przypominały wysokie chwiejne wieżyczki, ponieważ 10 albo 12 półek z cegłami powodowało, że punkt ciężkości był wysoko. Chwilę mocować i teraz innymi już torami wlec cały ten majdan wzdłuż rzędu komór suszenia.